Zasada antropiczna i strzałki czasu w kosmologii Hawkinga. Wszechświat, który spojrzał w lustro. O zasadzie antropicznej i innych kosmicznych zdziwieniach. Na początku był chaos, potem wielki wybuch, a na końcu pojawiliśmy się my. Istoty zdolne podrapać się po głowie i zadać fundamentalne pytanie. Dlaczego wszechświat wygląda tak, jakby ktoś starannie przygotował go do naszego istnienia? Właśnie w tym zdumieniu kryje się cała moc zasady antropicznej. Idei jednocześnie urzekającej i irytującej, która prowadzi do wniosku tyleż prostego, co głęboko prowokującego. Wszechświat jest taki, jaki jest, ponieważ gdyby był inny, nie byłoby nas tutaj, by o nim dyskutować. Sam termin zasada antropiczna został ukuty przez kosmologa Brandona Cartera w 1973 roku podczas konferencji zorganizowanej z okazji 500-lecia urodzin Kopernika. W miejscu, które symbolicznie zdetronizowało ludzkość, Carter odważył się postawić tezę przeciwną, stwierdzając, że nasza pozycja we wszechświecie jest w pewnym sensie uprzywilejowana. Jest to bowiem jedyna pozycja, która jest zgodna z naszym istnieniem jako obserwatorów. Innymi słowy, jesteśmy tutaj, bo mogliśmy tu być i tylko dlatego zadajemy pytanie o to, gdzie właściwie jest tutaj. Carter rozróżnił przy tym dwie wersje swojej zasady. Słabą i silną. Słaba zasada antropiczna stwierdza jedynie, że warunki, które obserwujemy we wszechświecie, muszą pozwalać na istnienie obserwatora, co jest banałem o potężnych kosmicznych konsekwencjach. Znacznie bardziej kontrowersyjna jest wersja silna, która sugeruje, że wszechświat po prostu musiał mieć takie właściwości, aby na pewnym etapie ewolucji mogło w nim powstać życie. Jak ujął to fizyk Freeman Dyson, im więcej o wszechświecie się dowiaduje, tym bardziej wygląda na to, że w jakiś sposób wiedział, że przyjdziemy. Gdy zasada antropiczna wkroczyła na kosmiczną scenę, część naukowców odetchnęła z ulgą. Wreszcie pojawiło się narzędzie pozwalające uzasadnić precyzyjne dostrojenie naszego wszechświata. Dlaczego stała planska ma taką, a nie inną wartość, czemu proton jest 1836 razy cięższy od elektronu i jakim cudem grawitacja nie rozjechała wszystkiego niczym walec. Inni jednak łapali się za głowę, twierdząc, że to nie wyjaśnienie, lecz intelektualny wybieg. Dla przeciwników była to po prostu naukowa wersja odpowiedzi, bo tak. I wtedy z odsieczą przybyła teoria wielu wszechświatów, znana szerzej jako multiversum. Jeśli pojedynczy wszechświat to gra o astronomiczną stawkę, to multiversum jest całym kasynem, nieskończoną liczbą prób, kombinacji i rozdań. Max Tegmark, fizyk z Massachusetts Institute of Technology i czołowy orędownik tej koncepcji, ujął to dosadnie. W multiversum nie pytasz, dlaczego parametry są takie, jakie są. Pytasz, dlaczego jesteś akurat w tym wszechświecie, a nie w innym. Odpowiedź brzmi, bo w innych by cię nie było. Jesteśmy tu, ponieważ gdzie indziej nie moglibyśmy zaistnieć. To już nie jest zasada antropiczna w wersji słabej, to jej wersja turbo. W ramach tak zwanego krajobrazu teorii strun, czyli mapy wszystkich możliwych konfiguracji fizyki, szacuje się istnienie nawet 10 do potęgi 10 tysięcy różnych wszechświatów. Każdy z nich ma własny zestaw stałych fizycznych i praw natury. A my, rzecz jasna, wygraliśmy los na tej kosmicznej loterii, trafiając do tego, w którym da się ugotować zupę i prowadzić seminaria z ontologii. No dobrze, powie sceptyk, odstawiając na chwilę herbatę. Ale co z tego wszystkiego wynika? Czy teoria, której nie da się w żaden sposób przetestować, w ogóle zasługuje na miano naukowej? Czy jest to już tylko elegancka opowieść na dobranoc dla fizyków? I tu na scenę wkracza epistemologia, czyli gałąź filozofii, która od wieków próbuje ustalić, czym jest wiedza, co możemy uznać za uzasadnione i jak odróżnić sensowne twierdzenie od spekulacji. W duchu Karla Popera, który wyznaczył wyraźną granicę demarkacyjną, pytanie brzmi, czy zasada antropiczna i teoria multiversum są falsyfikowalne? Czy można zaprojektować eksperyment, który mógłby je obalić? Odpowiedź jest kłopotliwa. Przynajmniej dziś. Nie. Niektórzy, jak filozof nauki Richard David, sugerują jednak, że wielkie teorie fizyki zaczynają rządzić się innymi regułami, przekraczając klasyczne kryteria naukowości. Ich siła ma tkwić w wewnętrznej spójności, matematycznej elegancji i zdolności do wyjaśniania z poczuciem nieuchronności. David pisze w swojej pracy, że w przypadku teorii strun mamy do czynienia z sytuacją, w której sama niemożność znalezienia alternatywy może być postrzegana jako argument empiryczny. To odwrócenie klasycznej logiki. Skoro nie dysponujemy lepszym wyjaśnieniem, to może właśnie to stanowi jedyny sensowny sposób na uporządkowanie rzeczywistości. Oczywiście nie brakuje głosów krytycznych, Lis Morin zarzuca zwolennikom zasady antropicznej ucieczkę w intelektualną rezygnację. Twierdzi on, że zamiast próbować zrozumieć, dlaczego wszechświat jest taki, jaki jest, wielu fizyków zadowala się myślą, że gdzieś istnieje nieskończony zbiór wszechświatów z losowo dobranymi parametrami. To nie wyjaśnienie. To rezygnacja, kwituje Smolin. Czy zasada antropiczna wyjaśnia więc wszystko, czy może zupełnie nic? Pytanie pozostaje otwarte, dzieląc fizyków na dwa obozy. W kosmologii Einsteina czas przestał być leniwą rzeką o jednym wspólnym nurcie. Zapomnijmy o uniwersalnej wstędze, na której można by zaznaczyć jedno teraz obowiązujące od Andromedy po naszą kuchnię. Każdy obserwator nosi przy sobie własny zegarek, a jego wskazówki poruszają się w unikalnym lokalnym rytmie. Dla astronauty, który spada na gwiazdę neutronową, jedna sekunda rozciąga się w wieczność, podczas gdy dla jego kolegi na odległej stacji kosmicznej jest zaledwie mgnieniem oka. Oto kosmos, w którym nas osadzono, miejsce, gdzie teraz jest kwestią umowy, a przedtem i potem zależą od tego, gdzie stoisz. Jednak to niewzględność czasu jest jego największą tajemnicą. Znacznie dziwniejszy jest fakt, że czas w ogóle płynie. I to uparcie w jedną stronę. Równania fundamentalnej fizyki działają równie dobrze do przodu, jak i wstecz, są idealnie symetryczne. Mimo to nasze życie przypomina film odtwarzany bez opcji przewijania do tyłu. Fizycy, próbując wyjaśnić tę egzystencjalną jednostronność, mówią o strzałkach czasu, kilku koncepcjach wskazujących ten sam nieodwracalny kierunek. Najsłynniejsza z koncepcji, strzałka termodynamiczna, jest w istocie miarą rosnącego nieporządku we wszechświecie. Porcelanowy kubek stojący na stole reprezentuje stan uporządkowany. Jego skorupy rozsypane na podłodze to chaos. Wszechświat zdaje się nieustannie dążyć do rozbicia tego kubka, a powód jest brutalnie statystyczny. Istnieje nieporównywalnie więcej sposobów, by coś było zepsute, niż by było idealne. Druga zasada termodynamiki, która to opisuje, jest niemal metafizycznym dekretem: rzeczy psują się znacznie chętniej, niż się naprawiają. Brzmi znajomo, prawda? Stephen Hawking posunął tę ideę dalej, sugerując, że ten sam wzrost nieporządku jest fundamentem naszej pamięci. Każdy bit informacji zapisany w komputerze nieznacznie zwiększa entropię otoczenia. Nasz mózg, tworząc wspomnienia, działa na tej samej zasadzie. Pamiętamy przeszłość, a nie przyszłość, ponieważ każde wspomnienie jest termodynamiczną inwestycją w nieporządek. Gdyby wszechświat zmierzał ku porządkowi, a entropia malała, teoretycznie moglibyśmy pamiętać przyszłe wydarzenia. Tak się jednak nie dzieje. Nasze życie pozostaje więc nieustannym marszem w jednym kierunku. A pamięć jest zapisem tej podróży. Jak podsumował to noblista Ilja Prigogine, strzałka czasu nie jest iluzją świadomości. To świadomość jest dzieckiem strzałki czasu. Trzecia strzałka, kosmologiczna, wydaje się echem największego ruchu, jaki znamy – ekspansji wszechświata. Odkąd Edwin Hubble wykazał kosmiczną ucieczkę galaktyk, wiadomo, że sama przestrzeń się rozszerza. To zrodziło w umyśle Hawkinga przewrotne pytanie, czy gdyby kosmos zahamował ekspansję i zaczął się kurczyć, czas również by zawrócił, a entropia zaczęła maleć? Początkowo intuicja podpowiadała mu, że tak. Jednak wspólne prace z Donem Page'em i Raymondem Laflamem zweryfikowały tę elegancką symetrię. Nawet podczas kosmicznego kolapsu nieporządek wciąż by wzrastał. Strzałka czasu nie jest więc zależna od losów kosmosu. Jest zakorzeniona w głębszych zasadach. Historia badań nad początkiem wszechświata jest w istocie historią intelektualnych zmagań z pojęciem osobliwości. W klasycznej ogólnej teorii względności Einsteina osobliwość to punkt, w którym mapa rzeczywistości się kończy, miejsce, gdzie krzywizna czasoprzestrzeni staje się nieskończona, a znane nam prawa fizyki bezradnie milkną. Wielki wybuch byłby w tym ujęciu absolutnym początkiem, punktem, poza którym nie tylko nie było niczego, ale samo pytanie o przedtem traciło jakikolwiek sens. W 1929 roku Edwin Hubble odkrył, że wszechświat nie był statycznym, wiecznym bytem, lecz dynamiczną, rozszerzającą się strukturą. Jeśli puścimy ten kosmiczny film od tyłu, zobaczymy, jak w przeszłości był on coraz mniejszy, gęstszy i gorętszy. Równania Einsteina, rozwinięte przez Aleksandra Friedmanna w 1922 roku, naszkicowały trzy możliwe scenariusze kosmologicznej przyszłości. W modelu zamkniętym ekspansja kiedyś się zatrzyma, a grawitacja ściągnie wszystko z powrotem do punktu o zerowym rozmiarze. W modelu otwartym ekspansja trwa wiecznie. Model płaski zakłada z kolei, że wszechświat rozszerza się coraz wolniej, ale nigdy się nie zatrzymuje. Osobliwość wielkiego wybuchu, nie była jedynym tego typu potworem czającym się w równaniach Einsteina. Również czarne dziury zawierają w swoim sercu punkt, gdzie gęstość staje się nieskończona. Stephen Hawking i Roger Penrose dowiedli matematycznie, że osobliwości nie są jakimś patologicznym wyjątkiem, lecz nieuniknioną konsekwencją ogólnej teorii względności. Powstaje jednak pytanie, czy są to realne punkty w kosmosie, czy raczej sygnał, że nasza teoria jest niekompletna? Większość fizyków skłania się ku drugiej odpowiedzi. Osobliwość jest raczej granicą poznania niż bytu. Aby ominąć zdradliwe mieliznę osobliwości, Hawking sięgnął po genialny wybieg – czas urojony. Matematycy od dawna posługują się liczbami zespolonymi, które obok części rzeczywistej mają też część urojoną, opartą na jednostce urojonej i pierwiastku z minus jeden. Hawking zapytał, a co jeśli czas również potraktować jako wielkość urojoną? W takim ujęciu granica między czasem a przestrzenią zaciera się, a cała czasoprzestrzeń staje się gładką, czterowymiarową powierzchnią. W tej spokojnej geometrii osobliwości tracą swój groźny charakter, stają się zaledwie punktami brzegowymi. Hawking zilustrował to analogią do powierzchni Ziemi. Nasza planeta jest skończona, a jednak nie posiada krawędzi. Idąc uparcie na północ, dotrzemy do bieguna, ale nigdzie nie znajdziemy tabliczki z napisem koniec świata. Podobnie wszechświat opisany w języku czasu urojonego jest bytem skończonym, lecz pozbawionym granic i osobliwości. To elegancko usuwa pytanie o to, kto zapalił światło. Pytanie o to, co było przed wielkim wybuchem, staje się równie bezsensowne, jak pytanie o to, co leży kilometr na północ od bieguna północnego. Jak ujął to Hawking podczas konferencji w Watykanie w 1981 roku, wszechświat w modelu braku granic nie jest ani stworzony, ani zniszczony, on po prostu istnieje. Konsekwencje filozoficzne tej koncepcji są dalekosiężne. Jeśli kosmos nie wymaga początku w sensie metafizycznym, rola Boga jako pierwszej przyczyny zostaje podważona. Czas urojony rzuca też nowe światło na inflację kosmologiczną, czyli teorię Alana Guta, opisującą gwałtowną ekspansję wszechświata. Te mikroskopijne fluktuacje kwantowe niczym drobne zmarszczki na idealnie gładkiej tafli stały się zarodkami przyszłych struktur, galaktyk, gwiazd i planet. Zasada antropiczna sięga jednak znacznie głębiej. Teoria strun postuluje istnienie 10, a nawet 26 wymiarów. Dlaczego więc nasze doświadczenie ogranicza się do zaledwie 3 wymiarów przestrzennych i jednego czasowego? Odpowiedź jest chłodno pragmatyczna, ponieważ tylko w takiej konfiguracji fizyka pozwala na stabilne orbity planetarne i trwałe atomy. W 4 wymiarach przestrzennych planety spiralowałyby w stronę swoich słońc, a w 2 grawitacja nie miałaby dość swobody, by je w ogóle związać. W tej perspektywie wszechświat staje się czymś w rodzaju kosmicznej selekcji do istnienia. Nie ma nic dziwnego w tym, że żyjemy akurat w tym jednym, który pozwala na świadomość, podobnie jak nie dziwi nas, że wędrując po pustyni, znajdujemy życie w oazie, a nie na bezkresnym piasku. Po prostu tylko w oazie możemy się zatrzymać, by zadać sobie to pytanie.